chwała Bogu, że jesteście zdeterminowani, święci, gotowi, żeby wszystkich przeciwników pokonać, łącznie z sobą samym. Tak jak mówiliśmy, że to jest największy przeciwnik, który strasznie jest sprytny. Wie, jak do nas mówić, żeby nas przekonać, żebyśmy go jeszcze zostawili. Trochę, chociaż trochę jeszcze. Żeby jeszcze sobie mógł trochę pożyć. A on jest tak wredny, że ci nie pozwoli wejść do wieczności. I musisz go wykończyć na krzyżu. Musisz skończyć z nim na krzyżu. Jakby ci się nie podobał, czy nie podobała. O, jaka jestem fajna żona. Jaki fajny mąż. Nie ma fajnych żon, nie ma fajnych mężów. Jest Chrystus tylko. Prawdziwie drogocenny, ten, który jest najważniejszy. Czy miła siostra, czy miły brat. Nie ma miłych sióstr, nie ma miłych braci. Jest miły Chrystus. Wtedy my jesteśmy zupełnie innymi, kiedy to On w nas żyje. A my już nie żyjemy. Proste. Wszyscy w sumie chcemy się uratować, a Pan mówi do nas, no to musisz przestać się ratować. Ja cię uratuję, a ty przestań, bo tylko kłopoty sprawiasz. I to jest proste napisane w Biblii i w sumie każdy z nas powie, Panie, w porządku, nie ja, lecz ty, wszystko ty. Od dzisiaj nic po swojemu. No tak się ratuje człowiek, który wie, że utonie, jeśli ten, który go ratuje, nie wyprowadzi go z tego niebezpiecznego doświadczenia, w jakim żyjemy, a to jest nasze własne ciało. To jest bardzo wredny wróg. Albo stale chce jeść, albo się głodzić, albo no nie wiadomo, co mu tam do głowy przyjdzie, to próbuje z tego zrobić coś, co by miało jakieś znaczenie, a potem chodzi i się chwali, że to potrafię, tamto potrafię, a co z tego wynik jaki? To jakiś wynik z tego jest tyle to, że duma gdzieś tam i samozadowolenie, że teraz już to zrobię, czy tamto zrobię. Będziemy posuwać się w tym czasie, nie wiem jak daleko, ale myślę, że daleko. Nie wiem, ilu będzie chciało tam dalej iść. Sam nie wiem, na ile daleko się posuniemy, ale na pewno nie jedna osoba będzie miała problem, bo Duch Święty będzie docierał. Będzie docierał i będzie mówił. I to będzie problem, bo jeśli słyszysz głos Ducha Świętego, to lepiej nie gasić tego głosu, lepiej słuchać i poddawać się temu głosowi, gdyż sprawy te są bardzo ważne. Pewno myślimy sobie, jakie to ważne sprawy, o których będziemy mówić, że aż tak... To są sprawy, o których zawsze wiemy. Tylko, że jest problem z akceptowaniem tego, co wiemy, żeby w tym móc funkcjonować. Moglibyśmy powiedzieć tak. Filip nigdy nie latał, ale Duch Święty przeniósł go z miejsca na miejsce i Filip latał. Ale jak latał? Dzięki Duchowi Świętemu przemieszczony został z miejsca na miejsce. Ezechiel. A więc byli ludzie na tej ziemi, którzy byli przemieszczani w sposób ponadnaturalny i to mocą Bożego Ducha to się działo. A więc dla nas też to jest sprawą oczywistą, że wkroczyliśmy na teren, na którym ciało nie idzie, żeby ono mogło w ten sposób działać. Nie idzie. Ciało tutaj nie ma jak się tutaj wykazać za bardzo. Można machać rękoma, krzyczeć, co się chce i tak się przy ziemi zostanie. A tutaj jest Duch, który podnosi i przenosi człowieka i umiestawia w odpowiednim miejscu. Też my mamy bardzo ważne miejsce, które jest koniecznie nam potrzebne. Widzicie, chrześcijaństwo to jest coś ponadnaturalnego, coś, co sięga ponad nasze możliwości. Dlatego wielu ludzi nie porusza się głębiej, dlatego że tracą swoje możliwości i boją się stracić swoich możliwości i szybko się wycofują z powrotem do swoich możliwości. Tak wielu wierzących ludzi utraciło kierunek, utraciło siłę podążania w kierunku domu Ojca przez to, że zaczęli się obawiać, zaczęli się bać o to, co będzie, jak, bo poczuli, że ktoś za nich zaczyna decydować. W Księdze Jeremiasza, w 17 rozdziale, wszyscy w oczywisty sposób stwierdzamy, że chcemy dostać się do domu Ojca. Chyba nie ma tutaj nikogo, kto by powiedział, wiesz, mi na tym w ogóle nie zależy. To nie jest takie najważniejsze. Takie dla mnie ważniejsze jest, żeby mieć trochę spokoju na tej ziemi i żeby sobie jakoś tam pożyć. A dom Ojca, to tak, a to nie za bardzo. Myślę, że wszyscy chcemy dotrzeć do domu Ojca. A więc w jaki sposób się tam dostać? Mówimy o tym na każdym zgromadzeniu. Opowiadamy o wszystkich sposobach, jakie są tylko możliwe. One się skupiają na Jezusie Chrystusie, aby się dostać do domu Ojca. Więc wszelkie instrukcje otwieramy, analizujemy, badamy, przekazujemy to, co jest potrzebne. I teraz, jeżeli chcesz naprawdę dostać się do domu Ojca, to masz to podane w sposób najbardziej przystępny, żeby w ten sposób właśnie zrobić, żeby się w ten sposób ratować. Wystarczy tylko to robić. W ten sposób funkcjonować i będzie naprawdę, będzie bardzo dobrze. I tutaj mamy 17 rozdział od 5 wiersza. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Wiecie, ten wiersz często ludzie mówią, nie, nie, ja na człowieku nie polegam, a ty kim jesteś? Aniołem? To jest o człowieku, my jesteśmy też człowiekiem, więc każdy, kto na człowieku polega, na cielesności, jest pod przekleństwem. A więc nie możemy oprzeć się na ciele. Czyli, o, tam na żadnym człowieku nie polegam, a na sobie? Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu. I to jest piękne, to jest niesamowicie wspaniałe. To ma w sobie tyle głębi, żeby tam zanurzać się, to naprawdę trzeba więcej i więcej pragnąć tego Chrystusa, żeby skosztować jeszcze więcej, kim On naprawdę jest. I to jest drogocenne. Badaliśmy ciało, w ciele jest samo zło, ale gdy badasz Pana, tam odnajdujesz chwałę, która coraz bardziej pokazuje ci, co postanowił Bóg uczynić, posyłając swojego Syna. I co tutaj jest napisane? Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. I to jest niesamowite przesłanie dla mnie i dla ciebie, bo zdaję sobie sprawę, że owoc ciała jest zły. To jest złośliwość, niechęć, zawiść, knucie, zdrady, lekkomyślność, letność, leniwość. Wszystko, co to ciało posiada w sobie, jest złem. Ciało nic nie pomaga, mówi Pan Jezus, duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. A więc kiedy chcemy dostać się do domu Ojca, to nie możemy iść cieleśnie, nie możemy skupić się na ciele, musimy skupić się na tym, który prowadzi nas do Ojca. Więc cała uwaga nasza powinna być skupiona na tym Chrystusie Jezusie, z którego możemy owocować. Bo według owocu Bóg będzie sądził. Owoc ciała, no długo byśmy musieli tutaj być, żeby wymieniać wszystko, co tam się z tego ciała naprodukowało. Widzicie cały zakon, ile przepisów, żeby wykazać grzeszność człowieka, więc to jest masa kombinacji jest, masa udawania, masa zrzucania winy na innych, masę tego wszystkiego tam jest w tym ciele, tych wszystkich kombinacji, ja niewinny, ja niewinna, to inni, to tamci, pamiętacie, to szybko, Adam już to szybko rozpoznał, to Ewa to szatan, no wiadomo, no szatan przyszedł, skusił, trzeba szatana tutaj pognębić, a nie do nas, on zaczął to całą wyprawę. Ale Bóg mówi, że jednakże ludzie nie powinni się słuchać szatana, więc kto słucha się szatana, później ma takie doświadczenie. I potem mówienie, no szatan mnie podszedł, szatan mnie zwiódł, no to już nie jest usprawiedliwieniem. To jest pokazaniem braku trzeźwości. Jednakże trzeba słuchać się Pana i zważać na to, co On mówi, bo od tego zależy nasza wieczność. I zachęcającym jest to, że w ogóle zostaliśmy dopuszczeni do Pana Jezusa Chrystusa, że Bóg w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu i dla nas, pogan, otworzył możliwość korzystania z Jego umiłowanego Syna. I to jest dla mnie i dla Ciebie owoc miłosierdzia, łaski, niezasłużonego okazania nam Bożej miłości do nas. Sobie w ogóle nie zasłużyliśmy na to, żeby nas miłował. On posłał nam Syna w swojej wielkiej miłości, żeby nas uratować, zbawić. Rozumiesz, że cała nasza uwaga musi być skoncentrowana na tym, który może nas zbawić, może nas uratować. My mamy dużo uwagi skoncentrowane na ciele, na swoich pomysłach, na swoich lękach, obawach, zachwytach, na swoich wstydach, na swoich, no różne rzeczy są w tym ciele. Gdyby usunąć je wszystkie, w jednym momencie byłbyś normalnie jak anioł, byłbyś swobodny, byłabyś swobodna, żeby należeć do Pana. Ale to strasznie walczy, dlatego Jezus mówił o codziennym braniu krzyża. To ciało codziennie walczy o swoje prawo i codziennie musisz mieć siły z Pana wzięte, żeby na to ciało założyć krzyż. Codziennie. Nie masz wyjścia, ja też. Wszyscy musimy codziennie wyprzeć się siebie i wziąć ten krzyż na swoje ciało. Jeżeli będziesz na swoim ciele uważał, że to twoje ciało jest naprawdę chyba lepsze od innych ciał, bo ty masz takie zdolności, takie inne rzeczy, to wszystko jest tylko tu ziemskie. Te zdolności są ziemskie. One nie mają nic wspólnego z niebiańskimi zdolnościami. Tutaj jest potrzebny duch. A więc czy rozumiemy to, że Bóg posyłając nam Syna okazał nam to, że my w swoim ciele nie mamy nic, co można by było zostawić. Wszystko musiało zostać wydane na ukrzyżowanie. Nasze relacje ze sobą, zobaczcie, że są często cielesne, a nie są duchowe, dlatego że ciało, ono wszędzie wlezie. Wszędzie wlezie ciało. Dla niego nie ma problemu, wszędzie wlezie. Nawet do świątyni właziło, wszędzie, do synagog wchodziło, wszędzie wlazło. I wszędzie chciało się zaafiszować, pokazać postami, innymi rzeczami, jakie ono jest oddane. A Pan mówi, ale cóż. A więc Słowo Boże bardzo wyraźnie do nas mówi, żeby zrozumieć to. Kto polega na ciele, przeklęty jest. Nie wydostaniesz się spod przekleństwa, jeżeli polegasz na swoim ciele. Przeklęty jest ten, który nie miłuje Jezusa Chrystusa. To jest właśnie ten, który polega na ciele. Ale błogosławiony jest ten, który polega na Panu. Bo w Panu nie ma tego. W Panu jest samo dobro. Dlatego zwróćcie uwagę, ta zamiana, to jest, wydawałoby się proste, powinno być dla nas proste. Rzucam to wszystko, bo to się nie nadaje. Panie, miej mnie dla siebie, zbaw mnie, ratuj mnie i napełniaj mnie sobą, ile chcesz, Panie. Nie będę nawet chwili wątpił, że Ty nie potrafisz, bo przecież zrobiłeś to, Panie, na tej ziemi. Wykazałeś się, że potrafisz. Przeszedłeś w ciele całoziemskie doświadczenie, ani razu nie zgrzeszyłeś. Panie, Ty jedyny jesteś mistrzem w życiu na ziemi bez grzechu. Ty potrafisz, Panie, ja nie potrafię. To jest to przemieszczenie się, przestaję się skupiać na sobie, skupiam się na moim Zbawicielu. To jest najważniejsza sprawa. Odwracam oczy od swoich możliwości, które mnie będą stale targać, a to w to, albo tamto, albo w jeszcze inne miejsce. Skupiam się na Panu. On jest najważniejszy. Kiedyś pewien człowiek opowiadał, jak to wsiadł do pociągu po uwierzeniu w Jezusa Chrystusa, a wcześniej była ta grupka czterech tam mężczyzn, którzy w tym pociągu jadąc tam do pracy stale grali tam w brydża i sobie tam pogrywali. No i on wsiadł po uwierzeniu w Jezusa Chrystusa i wiedział, że już nie będzie grał w tego brydża. I oni mówią: no siadaj, dawaj, gramy tutaj. Ale ja nie gram. Jak to nie grasz? No nie gram. No co, no, rąk nie masz? No nie ma. Jak nie masz? No bo to nie są moje ręce już. Ja oddałem je Panu. I to jest właśnie przemieszczenie. Z tej pozycji mogę, mam ręce, mogę sobie, no co, przecież mogę zagrać. Ale mówi: nie, to już nie są moje ręce, a mój Pan nie ma zamiaru grać brydża. I to jest normalne. To jest normalne. Nie, no może będę grał w brydża, to wtedy będę mówił im Ewangelię. Raczej oni przekonają tego ewangelistę do tego brydża jeszcze bardziej. Oni mu powiedzą inną Ewangelię. A więc nie musisz wchodzić w coś złego, żeby komuś mówić Ewangelię. Nie sprzedajesz Ewangelii, nie jesteś handlarzem, jesteś należącym do Pana. A Pan mówi w prosty sposób, dając człowiekowi szansę na to, żeby się ratował. A więc człowiek, który nie zrozumiał to, że moje ciało już nie należy do mnie, należy do Pana. Ten cały czas będzie tym ciałem sobie przeszkadzać w życiu chrześcijańskim. Bo to ciało, jeżeli nie ma Pana nad sobą, kto mi tu będzie gadał, co ja mam robić? Tak mówi ciało. Kto mi tu powie, co ja mam robić? Ja wiem, co mam robić. Nikt nie będzie rządził tutaj, ludzie. To jest cielesny człowiek. A duchowy człowiek mówi: Panie, kto rządzi tutaj? A Pan mówi: no rządzi ten. Bo już jest nauczony, zna mnie i on wie o tym, co powinno się zrobić. Będziemy się w tym temacie poruszać przez te parę dni i zobaczymy, gdzie zajdziemy. A więc mamy świadomość, że prawdziwa Ewangelia do nas dotarła i ona powiedziała o tym, że Pan kupił nas sobie na własność. Zapłacił za nas najwyższą cenę. Nie należymy już do siebie, ale do Niego. To jest Ewangelia zbawienia naszego. Nie do siebie, bo gdy my do siebie, to każdy ma swój pomysł, każdy ma swoje rozwiązanie na to czy inną sprawę. Ale kiedy do Chrystusa, to mamy jedno rozwiązanie wszyscy. On rozwiązał nasze problemy, On zaniósł je wszystkie na krzyż. A więc co tu się dzieje, o czym czytaliśmy? Są dwa rodzaje owocu. Jest owoc wynikający z działania ciała i owoc wynikający z działania Pana. I teraz ty musisz wiedzieć najlepiej, jaki owoc przynosisz w codzienności. Co to za owoc jest? Jeżeli jest to owoc ciała, to trzeba zastosować środki, które są skuteczne przeciwko temu owocowi. Wydać siebie na krzyż. To jest jedyny środek, aby owoc ciała został skończony. Wydać siebie na śmierć. I musimy zwrócić uwagę, gdyż nie uczymy się od dzisiaj, jesteśmy uczeni, znamy Biblię, że wydać na śmierć możemy siebie tylko przez uwierzenie, że myśmy umarli w Chrystusie Jezusie. A więc przez wiarę wydajemy siebie na śmierć. Nie jesteśmy w stanie siebie wziąć na krzyż i tam w ten sposób zakończyć dzieło ciała. My przez wiarę przyjmujemy własną śmierć i koniec naszego życia w Chrystusie Jezusie. I wtedy, kiedy to przyjmujemy przez wiarę i w tym trwamy, to ciało ma mocny środek, który jest skuteczny, żeby ono nie podrygało, nie osiągało jakichś swoich tam celów. Ewangelia Marka, 11 rozdział. Od 12 wiersza. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I od 20, a przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, to drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł, miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. Drzewo, które nie miało owocu dla Pana. Dla mnie i dla Ciebie musi być czymś oczywistym, że my jesteśmy po to, żeby owocować dla Pana. A owocować dla Pana możemy jedynie z tego, kim jest Pan Jezus Chrystus. A więc owoc godny upamiętania, owoc godny innego życia. Musimy zrozumieć, że Ewangelia nie pozwala nam żyć. Ewangelia kończy nasze życie. Ewangelia przyprowadza nas do krzyża i wskazuje, to jest Twój koniec w ukrzyżowanym Synu. Jeżeli nie przyjmiesz końca swego zagubionego życia, nie możesz doznać nowego życia, które wcale nie jest zagubione, jest uporządkowane. To jest życie Chrystusa. Owoc godny upamiętania, to jest owoc żyjącego Chrystusa w Tobie czy we mnie. A więc Ewangelia mówi mi wprost, Tobie też, mówi śmierć, potem zmartwychwstanie, potem nowe życie. Owoc nie przyniesie człowiek, który jakby żyje w dwóch światach. W jednym świecie jeszcze tym ciemności i w świecie światłości. Nie da rady. Nie da rady tak żyć. Trzeba umrzeć dla świata ciemności, żeby żyć w królestwie światłości. I teraz musisz wiedzieć, że to jest sprawa najważniejsza twojego życia. Nie żona, nie dzieci, nie ty sam, nie mąż, nie rodzice, nie znajomi, tylko Chrystus. Ty i Chrystus. I ta sprawa musi być rozwiązana między tobą a Chrystusem. Kto rządzi? Jeżeli nie oddasz mu władzy, nie przyniesiesz owocu godnego upamiętania. Oddajesz mu władzę, on w tobie rozpoczyna owocowanie. Owoc Boży zaczyna w tobie pojawiać się. Inni ludzie mogą z tego skorzystać. A więc dla ciebie sprawa najważniejsza, twoja postawa wobec Jezusa Chrystusa, kim On jest. List do Efezjan, 5 rozdział. Problem będzie, aż ta sprawa nie zostanie uporządkowana. Będzie problem, bo nie ma możliwości. Pan zawsze mówi prawdę. Jeżeli ciało może funkcjonować, ono zawsze popsuje. I tutaj 5:11 czytamy i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Widzicie, człowieka, który nie jest zdecydowany, trzeba stale mówić, słuchaj, zrób porządek w końcu z tym swoim cielesnym życiem. Weź, zakończ. Nie kręć się już koło tego, co zaprowadziło Jezusa na krzyż. Zacznij chodzić koło tego, co wyprowadziło Pana Jezusa z grobu. Zacznij patrzeć na zmartwychwstanie. Zacznij podziwiać to powstanie, którą też tą samą mocą Bóg ciebie wzbudza do nowego życia, żebyś nowe życie prowadził czy prowadziła. To jest bardzo ważne. Chrześcijaństwo, jeżeli byłoby cielesne, to ono jest nie nadające się do życia duchowego. I musisz to zrozumieć. To jest twoja postawa wobec Chrystusa. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Czy On jest Zbawicielem? Czy On jest prawdziwym Synem Boga? Czy On jest prawdziwym Synem Człowieka? Czy On jest tym, który mógł ponieść twoje grzechy na krzyż, żebyś ty, umarłszy grzechom, żył dla Bożej sprawiedliwości? To jest bardzo ważne, aby mieć tą sprawę rozsądzoną, bo szarpanie, to codzienne szarpanie pochodzi właśnie z tego, że ciało jest nieukrzyżowane. Ono zawsze się pcha do rządzenia. Ono zawsze chce zarządzać. Ono chce kierować. A nie umie. Nie umie kierować. Dlatego później to ciało już nawet nie przeprasza. Bo uważa, co będzie przepraszać, jak to już tak się dzieje i tyle. Cielesny chrześcijanin czy chrześcijanka nie przepraszają. Nie widzą. Bo ciało nie daje podstawy. Duchowy człowiek porządkuje teren, bo wie, że to jest bardzo ważne. A więc owoc jest świadectwem naszego pochodzenia. Czy nadal pochodzimy z Adama i Ewy, czy pochodzimy już z Boga. Owoc pokazuje nasze pochodzenie. To jest jak dowód osobisty. Wypisany w codziennym mówieniu, myśleniu, podejmowaniu decyzji, wykonywaniu tych decyzji. To jest dowód osobisty. Każdego dnia spojrzysz i widzisz, czy ten człowiek ma pochodzenie nadal jeszcze ziemskie, czy to już jest niebiańskie pochodzenie. Jaki ziemski człowiek, tacy ziemscy ludzie. Jaki niebiański człowiek, tacy niebiańscy ludzie. A więc zachęceniem jest to, żeby naprawdę myśleć, bo to jest ważne, bo decydują się nasze losy. To nie jest zabawa w Kościół, tylko decyduje się, gdzie trafimy na całą wieczność. Jezus przyszedł umrzeć po to, byśmy nie trafili do Gehenny. To nie jest dobre miejsce dla ludzi. Żebyśmy mogli trafić do domu Boga Wszechmogącego. Po to przyszedł. Jeśli my zlekceważymy, po co On przyszedł i będziemy dalej próbowali cieleśnie sobie układać swoje życie, to my chybimy celu, bo nie da rady, żeby ciało było nakierowane w kierunku nieba. Nie da rady. Ciało zawsze patrzy na ciało. Według ciała ocenia, czy to dobre, czy to złe. Jak patrzyli na mnie, a jak mnie widzieli, o, źle, o, pięknie. No i tak ciało patrzy stale na to, co inni. Duchowy człowiek już na to nie patrzy. Patrzy na Chrystusa i w Nim ma wszystko, co jest potrzebne do życia godnego Boga. A więc zobacz, że to, co mówimy i to, ku czemu zmierzamy, jest po to, żeby nikt nie zginął. Mówimy prawdę i mówimy o tym, który może nas uratować, o Jezusie Chrystusie, i jeżeli nie będziemy korzystać z Niego, to zginiemy. Nikt z nas nie umie samodzielnie ratować się. Nikt z nas, jeżeli nie będziemy ratowani, poddając się ratowaniu, po prostu będziemy ginąć. Jest jakiś czas początkowy, gdzie człowiek się czuje taki zagubiony w tym wszystkim. Tyle lat mnie oszukiwali, tak mnie zwodzili, po prostu prowadzili mnie na manowce. Muszę tu dopilnować, muszę to sprawdzać, muszę to zobaczyć. A potem coraz bardziej ciało zaczyna wypychać i człowiek przywraca do tego. No tak, w Biblii napisano tak, ale życie to życie. Tak mówi ciało. W Biblii tak napisano, ale przecież żyć trzeba na tej ziemi. Nie słyszałeś tego nigdy? Nie mówiłeś tego, nie mówiłaś? Ale trzeba żyć jakoś na tej ziemi. No i cóż, ciało posłuchało, że teraz już nie ty będziesz żyć, ale będziesz żyć w tobie Chrystus, ale mówi, ale jakoś trzeba żyć na tej ziemi. No i takie jest ciało. Słyszy Ewangelię i mówi zupełnie co innego. Jeżeli posłuchasz tego ciała, no to później robisz to. No jakoś to trzeba żyć przecież, no. A tu potrzeba tego życia, które jest godne Boga i dlatego jest to ważne. W księdze Ozeasza, 14 rozdział, 1 i 2 wiersz. Nawróć się, Izraelu, do Pana swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie z sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Niesamowite, co? Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę. I wtedy my złożymy Ci owoc naszych warg, złożymy Ci owoc wdzięczności, owoc uwielbienia, prawdziwy owoc nowego życia. Oczyszczeni, już nie myślący, a tu zgrzeszyłem, tam zgrzeszyłam, tu zrobiłem coś, tam zrobiłam coś, tylko czyści. Zaczniemy mówić to, co chcesz, Boże, aby uwielbiać Ciebie. I I w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 13 rozdział od 6 wiersza. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze na ten rok. Jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. A więc widzimy drzewo, które nie przynosi owocu i gospodarz podejmuje taką decyzję, że może trzeba będzie usunąć to drzewo, bo ono nie nadaje się. Ale ten, który troszczy się o to, mówi, panie, pozostaw jeszcze na ten rok. Jeszcze zatroszczę się o to drzewo w sposób wyjątkowy, żeby poruszone zostało to drzewo i żeby zaczęło owocować. I Pan tak dociera do człowieka, porusza serce człowieka. Człowiek doznaje, że niezasłużenie Pan dociera i porusza serce i człowiek wie, że w sumie zasłużyłby na to, że powinno się go już zostawić, a Pan jednak okopuje dalej, przynosi to, co cenne, chociaż to drzewo przecież 3 lata nic nie dało dobrego z siebie. A jednakże Pan to robi, żeby dać szansę, żeby to nie było wykorzenione, wycięte, ale mogło się uratować. Nie zmarnuj. Jeżeli doznajesz, że gdzieś zmarnowałeś czas, czy zmarnowałaś i doznajesz, jak Pan mimo wszystko dociera, to jest twoje okopywanie. To jest to, że Pan dociera do ciebie ze słowami, które w sumie nie powinieneś już usłyszeć, ale On dociera z tymi słowami, ponieważ chce uratować. Okazuje łaskę i cierpliwość. Ale pamiętaj, jeśli będziesz wzgardzać tym, odrzucisz, nie wydasz owocu i wtedy będzie koniec. Musi być owoc, musi przynosić owoc życie człowieka. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby być oczyszczonymi ze swoich win, mieć społeczność z Bogiem, by wysławiać Jego wspaniałość. Chwała Bogu. Bóg jest niesamowity w swojej miłości do nas ludzi. Jest niesamowity. Myśmy zasłużyli sobie na wzgardę, na wyrzucenie, na niezwracanie na nas w ogóle uwagi. On jednakże nie zostawił nas w naszej biedzie. Posłał nam swojego ukochanego Syna, który poniósł nasze grzechy na krzyż. Nie możemy zlekceważyć Syna, mówiąc, że wierzymy, że znamy Biblię. Nie możemy go zlekceważyć w naszym życiu. Jeżeli zlekceważymy Syna, to zlekceważyliśmy to, co najcenniejsze dla nas. Bo w Nim jedynie jest życie, w Nim jest pojednanie z Ojcem, w Nim jest wszystko, co potrzebne. Kto lekceważy Syna, ten jest jak głupiec, który jedyna droga ratunku i ten głupiec ją odsuwa od siebie, gdzie wszystkie drogi to jest przepaść. Trzymaj się Pana, gdyż On ma o ciebie staranie. On jedynie cię naprawdę kocha. Mąż cię zdradzi, porzuci cię, zostawi cię na poniewierkę. Żona cię zostawi na poniewierkę. Dzieci cię zostawią. Rodzice zostawią dzieci na poniewierkę. Tyle jest złości, tyle jest różnych nastawień. Ale Pan cię nie zostawia. On się nie zraża, nie rezygnuje. Chce pomóc, a więc kiedy On ci pomaga, kiedy dociera do ciebie ten łagodny głos Zbawiciela, nie niszcz tego głosu. On jest naprawdę najważniejszy dla ciebie. Słuchaj, co On do ciebie mówi. Ten głos to jest tego, który umarł za twoje grzechy i nie chce twojej śmierci. Chce cię uratować. Słuchaj się Go. To jest najważniejszy głos dla ciebie, bo w tym głosie jest prawdziwy przyjaciel. Będziesz polegać na ciele, będziesz pod przekleństwem. Potem w tym liście do Hebrajczyków 13:15 też czytamy o owocu warg wyznających imię Jezusa Chrystusa, że to jest Bogu miła ofiara. Chrystus Jezus. Znowuż będziemy z pomocą Pana, bo potrzebujemy kąpać się w Słowie, potrzebujemy w tych prawdach zanurzać się z cudownym zadowoleniem, coraz większym, głębszym zachwytem nad tym, co Bóg dla nas uczynił. posyłając nam wspaniałego Syna. Nie możemy być jak ludzie, którzy coraz bardziej dowiadują się prawdy i coraz bardziej są obojętni na tą prawdę. Ona musi nas wzruszać, musi nami poruszać. To wszystko musi w nas działać. W tej prawdzie jest dla nas ożywcze tchnienie z nieba. Pan Jezus powiedział, poznacie prawdę i ona was wyswobodzi. Jeżeli mamy już zatwardzenie na prawdę i my nie umiemy cieszyć się prawdą, to znaczy, że jest stan krytyczny i trzeba działać, trzeba z tym robić porządek. Trzeba wołać do Pana i przyjmować to, co On uczynił na krzyżu. Przyjmować własną śmierć, patrzeć na ten krzyż, aż zrozumie ten duchowy człowiek, aż przyjmie to, że w tym krzyżu jest zwycięstwo, pokonanie wszystkich przeciwności, włącznie z Twoim własnym ciałem, które nie jest Ci przyjazne. Z powodu tego ciała robisz wiele głupot. Albo lękając się, albo chcąc, żeby inni lepiej na to patrzyli. Cokolwiek robisz, to jest głupie. To jest zagubianie się jeszcze głębiej w bagno rozterki. Musisz zrozumieć, że kto na ciele próbuje coś zrobić, ten jest pod przekleństwem. I zwróćcie uwagę, mówię o rzeczach wspaniałych, zwróćcie uwagę, jak wasze ciało reaguje na te wspaniałości. Ono właśnie takie jest. Ono nie umie reagować na te wspaniałości. Dla nich te wspaniałości, dla tych ciał, to jest poza zasięgiem. Tego nie widać, tego nie idzie dotknąć, bo w to trzeba uwierzyć. A ciało mówi, stój na twardym gruncie. To, co widzisz, co możesz dotknąć, to jest to, co naprawdę istnieje. Weź się, ogarnij, człowieku. Będziesz wierzył w coś, a skąd wiesz, czy to jest? Stracisz życie i się okaże na marny, w jakiegoś Jezusa wierzyłeś, czy wierzyłaś i swoje życie ziemskie straciłeś, umarłeś i wyszłeś na głupka. Czy wyszłaś na głupka. A więc ciało podpowiada, weź to, przecież to nie musi być aż tak. Ale czytasz Ewangelię i wiesz, że to musi być tak, bo wiesz, że to powiedział Pan Jezus. Wiesz, że to powiedzieli apostołowie. I zdaj sobie sprawę, że Słowa Boże są mocne i zdecydowane i nie idzie ich pominąć, wyminąć po prostu. W tych słowach jest ostrzeżenie, ale jest też cudowne objawienie, które otwiera oczy nawet ślepym, uszy głuchym. Serce kamienne zamienia w mięsiste, sumienie staje się czyste. I to wszystko przekazane w Bożej prawdzie, aby się karmić tym. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne. Mateusza, 7 rozdział, od 15 wiersza. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona, ścierni albo zostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. A więc wydawałoby się, że Pan Jezus mówi jak ogrodnik. Słuchajcie, no wy ogrodnicy, tak z tym drzewem czy z tym drzewem musicie sprawdzać. Jezus mówi o ludziach, ale tych ludzi przyrównuje do drzewa owocującego lub nie. W jaki sposób ono owocuje? On chce powiedzieć, tak jak widzicie drzewa, które owocują w sposób przyjemny lub nieprzyjemny, tak patrzcie na ludzi. Jak oni owocują? Bo ludzie są jak drzewa i po owocu rozpoznasz, co to jest za człowiek. To mówi Jezus. Jeżeli owoc jest dobry, to znaczy, że w tym człowieku mieszka Chrystus. Jeżeli owoc jest kwaśny, złośliwy, zły, to znaczy, że tam nie ma Chrystusa. Jest fałsz, jest okłamanie. I niech cię nie zwodzi, co ten człowiek mówi. Owoc pokazuje rzeczywistość, mówi Jezus. Wargi będą wypowiadać słowa wzniosłe, różne, a życie będzie szło zupełnie inaczej. A więc patrz na owoc, jak na drzewo. Czy możesz z tego coś posmakować? Czy to jest cenne, jak skosztuję z tego, co dzieje się w tym człowieku, czy to będzie coś, co będzie budujące. List Judy, 12 wiersz. Judy, 12 wiersz. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry i drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Kiedyś przynosili owoc, potem się odwrócili i przestali owocować. Wykorzenieni, a więc już nie są w ogrodzie Pana. Już nie troszczy się Pan o tych ludzi, którzy zlekceważyli Jego. Dlatego chodzi o to, żeby rozumieć, że wróg będzie bardzo chciał, żebyśmy zlekceważyli Pana Jezusa w naszym codziennym życiu. Ale za to byśmy nie zlekceważyli diabła. Żebyśmy zawsze byli chętni robić to, co On chce. Abyśmy chodzili urażeni, abyśmy mieli stale pretensje do kogoś. Tak, 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 bo to przecież jak na tej ziemi można żyć inaczej. To jest diabeł, to nie jest Chrystus. Chrystus tak nie chodził. A więc jeżeli widzisz, że to się dzieje, to znaczy, że diabeł rządzi i trzeba z tym zrobić porządek. Chcesz się uratować, muszą się skończyć rządy wroga. Pan, kiedy powiedział do Piotra, idź precz ode mnie szatanie, powiedział w tym czasie, ty mówisz jak szatan do mnie, ale możesz skończyć z tym mówieniem, kiedy przestaniesz to mówić i będziesz mówić to, co wcześniej, to, co ci Bóg daje. A więc mówi inaczej do Piotra, przestań mówić o diabła, tylko mów dalej od Boga, bo to dla ciebie jest bardzo ważne. Nie tyle odrzucił człowieka, co go ostrzegł, że teraz nie mówisz od Boga, tylko od diabła. A więc uważajmy, co mówimy, komu mówimy, jak mówimy. To jest wszystko bardzo ważne. Owoc, warg, owoc życia pokazuje rzeczywistość. Tu nie idzie udać tego, tego nie idzie podrobić. Jezus dał taki papierek lakmusowy, że jest niemożliwe oszukać. Niemożliwe. A więc jest to dla mnie i dla ciebie czymś bardzo ważnym. Mateusz 3, rozdział. Cały czas musimy pamiętać, że są dwie drogi. Z chwilą, kiedy przyszedł Chrystus Jezus, pojawiła się wąska droga. Wcześniej była tylko jedna szeroka droga. I jeśli nie będziemy szli tą wąską drogą, no to dalej idziemy szeroką drogą. Jest tragedia. Dlatego potrzeba, żeby weryfikować i sprawdzać, czy to jest droga, którą chodzą sprawiedliwi, czy to jest droga bezbożnych. I tutaj trzeci rozdział od 8 wiersza czytamy słowa Jana, który głosi to, co Bóg mu daje. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. A więc mamy wyraźne ostrzeżenie. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku Jego jest wiadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zachętą w czasie łaski jest to, że Bóg daje możliwość jeszcze oczyszczenia się, że daje człowiekowi możliwość porzucenia tego, co sam człowiek wie, że jest wynikiem cielesnego życia, a nie duchowego. Bóg jeszcze okazuje łaskę i daje możliwość, ale czas łaski się skończy. Kiedy wróci Pan, już nie będzie czasu łaski, albo kiedy umrze człowiek, czas łaski też się dla tego człowieka skończy. Jeżeli źle wykorzystał czas łaski, czy wykorzystała, zginął w Gehennie, już nie idzie nic zmienić. Jeżeli dobrze wykorzystali, będą w domu Ojca. A więc w jaki sposób to wykorzystujemy? Musisz się nauczyć korzystać z Chrystusa Jezusa. W Nim masz to, co jest potrzebne. Wszystko masz w Nim. Musisz nauczyć się tylko korzystać z Jezusa Chrystusa. Nie dać sobie, żeby wróg ci wyciągał ręce po co innego. Nie dać sobie, żeby twój umysł podążał za czymś innym. Chodzi o twoją wieczność. To nie może być bagatelna sprawa. Skoro Chrystus umarł na krzyżu, to musi być sprawa najważniejsza mojego i twojego życia. Jeżeli by coś się nie powiodło, Pan Jezus mówi, że On stawia się za nami, żebyśmy mogli się oczyścić. Ale jeśli nie będziesz korzystał z tego, kim On jest, żeby wygrać, to diabeł skorzysta z tego, że ty nie korzystasz, żeby cię zaprowadzić na manowce. On lubi chrześcijan, którzy nie korzystają z Chrystusa. Pan mówił, że codziennie będziesz się Nim karmić i będziesz pić Jego krew. Codziennie będziesz ubrany w Niego, ubrana. A więc Pan mówi o uzbrojeniu, którym On jest, zbroi światłości, który jest sam Chrystus. On mówi o boju, który masz wygrany już, kiedy ty jesteś przeobleczony w Chrystusa, przeobleczona w Chrystusa. A więc nie może być dla ciebie obojętne, czy ty jesteś przeobleczony, czy nie. Czy wychodzisz na doświadczenia życia teraz pełen zbroi w Chrystusie? Tam Paweł opisuje każdy element tej zbroi. Nie możesz przestać myśleć. Musisz myśleć, bo Pan przyszedł, abyśmy zaczęli myśleć. Zaczęli myśleć prawdziwie. Nie byli jak ogłupiali ludzie, których diabeł ogłupiał różnymi środkami. Ale uwolnieni od tych wszystkich środków mogli już myśleć dzięki Chrystusowi. Panie, teraz to jest dla mnie. To jest dla mnie. Teraz ja mogę coś przynieść do zboru drogocennego Ciebie, Panie. Mogę być kimś, kto buduje. Panie, to jest cudowne, co Ty przyniosłeś dla mnie, dla każdego, który w Tobie nadzieję pokłada. Jakiś wspaniały udział mam w tym, kim Ty jesteś. Dzięki temu, że Ty przyjąłeś mnie, że przyjąłeś nas wszystkich. Pociągnąłeś nas na krzyż, abyśmy mogli przestać się męczyć, żebyśmy mogli odpocząć i nabrać siły w Tobie i dzisiaj iść w zwycięstwie, należąc do Ciebie. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Rozumiesz, to jest coś bardzo ważnego, dlatego tu nikt nie ma zamiaru Cię oskarżać, ale też nikt nie ma zamiaru zgadzać się na cielesność. Taką mam nadzieję. I od 33 wiersza. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca, mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony, a na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Jako stary człowiek klepałem różne rzeczy i wydawało mi się, że to nie ma nic w tym specjalnie jakiegoś złego. Ale gdy uwierzyłem, zrozumiałem, że to było samo zło. A więc nie było prawdy w tym, było okłamywanie, był fałsz, było własne szukanie jakiegoś samozadowolenia czy czegokolwiek w tych wszystkich wygłupach, żartobliwych słowach. Ale gdy uwierzyłem, zdałem sobie sprawę, że moje wargi już nie mają służyć dla głupoty. A więc mówmy to, co z Chrystusa. Z cielesności będziemy dalej gadać głupoty. Ale z Chrystusa nie wypowiesz żadnego głupiego słowa. Więc jak bardzo potrzebuję Jezusa, żeby móc otworzyć usta i żeby z nich nie wyszło stare człowieczeństwo, tylko wyszedł Chrystus. Jak bardzo Go potrzebujemy. To jest pierwsze uzmysłowienie człowieka na ziemi. Ponad wszystko potrzebuje Chrystusa. Ponad wszystko. Dlatego Jezus mówi, jeśli nie znienawidzisz wszystkiego, włącznie z sobą samym czy sobą samą, nie możesz być Jego uczniem. Jeżeli idziesz za Nim bez krzyża, nie możesz być Jego uczniem. Ciało ci nie pozwoli na to, by żyć według nauki Jezusa Chrystusa. Ono zdepcze to wszystko. A im dłużej to człowiek będzie robić, tym bardziej będzie twardy wobec nauki Jezusa Chrystusa. Czy twarda? Najważniejsza sprawa dla człowieka, dla mnie i dla ciebie. Kto jest dla mnie najważniejszy na tej ziemi? Kto jest najważniejszy dla ciebie? Jeżeli to jest Jezus Chrystus, to cała uwaga twoja, całe twoje jestestwo musi skupić się na nim. Dlatego już tam na pustyni było, patrząc na tego węża miedzianego, ukąszenia nie będą działały. Patrząc na Chrystusa, sprawcy dokończyciela wiary, musisz to zobaczyć. To nie jest walka ciała. Chrześcijaństwo ciałem idące, ono nie da rady. To jest zbyt ważna bitwa. Widzicie, nawet Mojżesz nie dał rady, Eliasz nie dał rady. Nie dawali, tacy Boży ludzie nie dawali rady. Gdzieś Salomon i inni nie dawali rady. Gdzieś ulegali, gdzieś w końcu czemuś. Chrystus wygrał wszystko. Chrystus, my musimy Chrystusa mieć w sercu i w myśleniu i wszystko, cokolwiek jest tutaj, Panie, to tylko dzięki Tobie. To musi być siła, która działa w nas, Chrystus, w nas, nadzieja chwały. To nie może być takie połowiczne, to nie może być dodany Chrystus do mojego cielesnego życia, do moich pomysłów, moich planów, Chrystus dodany, żeby On mi sprawiał powodzenie. Nie może tak być. Chrystus ma plan Ojca w swoim myśleniu i życiu. Ono nie odstąpi od planu Ojca. On nie pójdzie za naszym żadnym planem. On nie pójdzie, żeby wywierać gniew na naszych wrogach. On nie pójdzie, żeby, nie wiem, sprawiać nam przyjemność. On nie pójdzie. On tylko pójdzie wypełniać wolę Ojca. I powiedział, jeżeli będziemy prosić zgodnie z wolą Ojca, On nas wysłucha. Musimy zrozumieć, że nie namówimy Jezusa do nas. Wielu próbowało i się rozleciało. Musimy się dać przekonać do Niego, żeby paść przed Jego tronem, Jego chwałą i wyznać, Panie, Ty jedyną nadzieją moją jesteś. Nie będę już polegać na sobie, będę polegać na Tobie, Panie, we wszystkim. A kto się Go uchwyci? Kto Mu zaufa? Ten się nie zawiedzie. Za dużo niedowiarstwa się, bo z ciałem idzie niedowiarstwo. Ciało próbuje różne rzeczy robić i mówi, nie, nie, to nie działa. Ciałem nie działa, ale wiarą działa. Wiarą, która patrzy na Chrystusa. W Nim jest wszystko, niczego Ci nie brak. Chwal duszo moja Pana, wszystko w Nim. Całkowicie zabezpieczeni, wszystko otrzymaliśmy w Chrystusie. On najważniejszy, usiąść taki, chwalić Go całym sobą. Wtedy dopiero jest to możliwe, kiedy On nabiera rzeczywistości w nas. Kiedy On staje się najważniejszy, najcenniejszy. Cały umysł, całe nasze wszystko skupia się na Nim, bo On jest jedynym, który może mnie uratować ode mnie. 21 rozdział Ewangelii Mateusza od 37 wiersza. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic. Nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzeczy im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał Jego owoce. Jego owoce. Owoce tego Królestwa będzie wydawał. Owoc Króla, który króluje w tym wspaniałym Królestwie Syna, gdzie Syn czci swego Ojca i wszyscy Jego poddani wraz z Nim jako Królem czczą Ojca. Ani Salomon nie podołał, ani Dawid nie podołał, Hiskiasz nie podołał, najlepsi nie podołali. Chrystus jako Król, On podoła. Wszyscy poddani Jemu chwalą Boga wraz z Synem. To, co w Hebrajczyków jest napisane. Będę śpiewał w gromadzeniu mojego ludu. i będę Cię wysławiał pośród tych, którzy do mnie należą, mówi Pan. Wywyższony Chrystus, obyśmy jak najgłębiej poszli w tym kierunku, gdzie zobaczymy, że nie warto walczyć o nas, nie warto walczyć o nas. Warto walczyć o Chrystusa. Bo cieleśnie my będziemy walczyć o to, żeby ludzie w końcu jakoś byli zadowoleni, żeby jakoś w końcu zaczęli się cieszyć. Będziemy walczyć o to, żeby ciało po swojemu wygrało bitwę i osiągnęło sukces. Ale jeśli będziemy walczyć o Chrystusa, to będziemy walczyć o zwycięstwo, prawdziwe zwycięstwo. Bo kto ma Syna, ma zwycięstwo, ma życie, ma wieczność. On jest najważniejszy, a Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Abyśmy wydawali owoc godny upamiętania. Ci, którzy słuchają, zachowują słowo, wydają owoc. Zwróćcie uwagę, to musi być więcej. To musi być, że my przestaliśmy po swojemu ustalać warunki. Skończyło się już. Staliśmy się poddanymi. I to szczęśliwymi poddanymi, że On w ogóle chciał nas przyjąć. Ojcze, kogo do mnie przyprowadzisz, tego przyjmę. Wiedząc, jacy byliśmy, aby już dla Niego żyć. Zwróć uwagę, że my, mówiłem już ostatnio, mamy silne poczucie osobowości. I to właśnie walczy z Chrystusem. Ja. Walczy z Chrystusem. Ja. Ja myślę tak. Ja myślę tak. Ja myślę tak. A my już umarliśmy, aby On mógł myśleć w nas, abyśmy byli jednej myśli Chrystusowej. 12 rozdział Ewangelii Jana. My jesteśmy zadziwieni tym Chrystusem, gdy przychodzi do Niego uczeń i mówi: Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pójść. Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz, nie nadaje się, by być moim uczniem. Wydawałoby się, no chcę Ojca pogrzebać. Jezus mówi, jeżeli chcesz iść za mną, to już idzie za mną. Już koniec. Tamto zostaje za tobą. Już teraz żyjesz według tego, co ja chcę. Co nie po ludzku, ale po Bożemu. Bo On jest Synem Bożym. On wie, co robi. A my nie. Nam się wydaje, że my wiemy. A On na pewno wie. Dlatego próba oceniania, czy to, co robi, jest dobre, jest głupie. On zawsze czyni to, co jest doskonałe, co jest zgodne z wolą Ojca. Nic innego nie uczyni. A więc jest to dla mnie i dla Ciebie bardzo, bardzo ważne, abyśmy obfity owoc wydawali. I tutaj mamy ten 12 rozdział, 24 wiersza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem, jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Jeśli ziarko nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Musi obumrzeć. Musimy zakończyć nasze starania. To jest niesamowite zwycięstwo na krzyżu. Niesamowite zwycięstwo nad diabłem na krzyżu. To jest miejsce niesamowitego triumfu, bo tam Pan rozbroił wszystkie wrogie armie, które stawały przeciwko nam. A nas uwolnił z tej strasznej niewoli życia według upadłości, abyśmy mogli rozpocząć nowe, wspaniałe, piękne życie. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił, że Ojciec jest winogrodnikiem, Jezus jest winorośną, a my tymi latoroślami jesteśmy, tymi gałązkami. I że Ojciec bada każdego z nas. Jeżeli przynosimy owoc, to On oczyszcza, żebyśmy jeszcze obfitszy owoc przynosili. A gdy nie, odcina i wyrzuca precz. I Jezus znowuż mówi o owocowaniu i mówi, że Ojciec będzie zadowolony, gdy my jeszcze obfitszy owoc przyniesiemy. Zwróćcie uwagę, my się koncentrujemy na sobie. Religia, już mówię kolejny raz, zrobiła nam wiele bałaganu w głowie. My cały czas próbujemy do Boga religijnie podejść po swojemu, tyle ile my uważamy. Podczas gdy niereligijnie, to jest puszczasz wszystko i biegniesz w jego kierunku. Tak jak napisał to Paweł w liście do Hebrajczyków. Rzucasz ciężary, grzechy i biegniesz za Panem. On jest twoim Zbawicielem. Chwała Bogu. Jedynym, godnym, żeby za Nim biec, żeby przynosić owoc godny upamiętania. Bóg się też o to troszczy, żebyśmy przynosili celsoficzny owoc w prostych rzeczach, w prostym codziennym życiu. Pomyśl, że tu już nie żyjesz ty, żyje w tobie Chrystus. Na co stać Chrystusa, ludzie? To jest niesamowite. Móc podziwiać, odpocząć od swoich dzieł i podziwiać, na co stać Chrystusa dzisiaj. Co On dzisiaj chce zrobić we mnie? Panie, jakie to jest... Ty jesteś naprawdę wspaniały. Ja nie muszę tego robić dla Ciebie. Ty chcesz to zrobić dla mnie. Dla innych. Owoc jest dla tych, którzy owocują, bo według owocu będziemy osądzeni, ale też dla tych, wśród których przebywamy, którzy mogą skorzystać z tego, że Twoje życie to już nie Ty, ale Chrystus. Bo tylko z tego można naprawdę korzystać. List do Galacjan, 5 rozdział. To musi być Chrystus. Dlatego mówimy, żadne zgromadzenie nie uratuje człowieka. To musi być Chrystus. Jest wiele zgromadzeń. Można pójść tam, można pójść tam. Myśleć sobie, a co to, przecież wszędzie o Bogu mówią. Ale niewielu jest... Tych, którzy należą do Chrystusa i którzy wiedzą, o czym mówią. Olbrzymia większość nie poznała owocu godnego upamiętania. I opowiadają różne rzeczy, takie jak się mówi tam w religii, ale nie znają nowego życia. I dlatego mówią o tym, że no, stan upadły to normalne dla człowieka, że my żyjemy w stanie upadłym. Wszyscy grzeszymy i grzeszyć będziemy, aż do śmierci. To jest stan upadły. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest sąd, który mówi o grzesznikach. A Chrystus, gdy przyszedł wyzwolić nas od nas i od naszych grzechów, to On nigdy nie popełnił grzechu i nie popełni. A więc kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. I tu musimy zobaczyć, że to jest bardzo ważne, że trzeba być gotowym na wielkie przeniesienie. Tam czytaliśmy, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. I tam nas zasadziwszy, powiedział Bóg, a teraz owocuj dzięki życiu mojego Syna w Tobie. I owoc jest gotowy. I tutaj mamy ten list do Galacjan, 5 rozdział od 19 wiersza. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo, plotkarstwo, zawistność, brak odpowiedzialności, szukanie swego. Można było tu wymieniać różne rzeczy. Co powoduje, że to ciało czuje się jednak jeszcze żyje. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. A o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc którzy żyją według ciała, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu, a ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. A więc widzimy tutaj owoc starego człowieka i owoc duchowego człowieka, którym Duch Święty napełnia owocem godnym upamiętania. Potrzebujesz tego owocu ja codziennie, żeby należeć do tej wąskiej drogi i do tego zgromadzenia ludzi, którzy idą w kierunku domu Ojca. Bo bezbożni na drodze Pańskiej przewracają się, gubią się. A więc potrzebny jest owoc godny, aby iść tą drogą. To jest właśnie owoc nie ciała, tylko owoc Ducha. I to jest to później Paweł też tam pokazał, choćbyś ciało wydał na spalenie, rozdał wszystko, nie wiem co tam uczynił, cuda czynił, a miłości nie miał, nic ci to nie pomoże. I tutaj czytamy początek, miłość, spójnia doskonałości. A więc to jest ważne, by się nawzajem miłować. Pan Jezus mówi, oto przykazanie stawiam wam, abyście się nawzajem miłowali, jak ja was umiłowałem. Nie tak po ludzku. No ty mi pasujesz, no to cię miłuję. A ty nie, to cię nie miłuję. Pan Jezus miłuje nas, ludzi. I nie zawsze mu pasujemy, ale jednak miłości jeszcze daje czas na porządkowanie, na porzucenie zła. Daje możliwość. I to, co jest ciekawe, już też nieraz to mówiłem, Jezus nie jest plotkarzem, nie roznosi, nie mówi. Wielu nie wie o tobie tylko dlatego, że Jezus nie jest plotkarzem. Gdyby był, wszyscy wiedzielibyśmy, co my robimy, kiedy nikt nas nie widzi. Ale on się tym nie chce zajmować. Czasami może objawić po to, żeby komuś dać ostrzeżenie, ale ogólnie chce to załatwić sam na sam z danym człowiekiem. I tutaj też list do Efezjan, 5 rozdział, od 9 wiersza. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karcie, to wstyd. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość, prawda. Więc czyńmy to dzięki Chrystusowi. Głupie byłoby, gdybyśmy wymagali to od naszych ciał. No weź, pomyśl, no przecież, no chyba nie chcesz iść do Gehenny, no weź, zrób z tym to, zrób tamto, możesz gadać ile chcesz. To ciało cię i tak potraktuje jak jakiegoś natrętnego owada, który lata bzycy i coś tam. To ciało nie da rady po prostu. Ono się do tego nie nadaje. Tu potrzeba wiary. Wiary w Chrystusa. To jest do wierzących ludzi. Widzisz tego Chrystusa, tego wspaniałego Bożego Syna, Syna Człowieczego, który zlitował się nad tobą i nade mną i przyszedł na tą ziemię w ciele, żeby ponieść konsekwencje naszych grzechów. Widzisz go cały czas, masz go przed oczami swego serca, mieszka on przez wiarę w twoim sercu. Ten wspaniały Chrystus, czy z nim chodzisz cały czas, podziwiając jego zwycięstwo i gotowy jesteś, gotowa jesteś na sytuacje, na które napotka, żeby zawsze odpowiedzieć tak lub nie, w zależności od tego, czy to jest zgodne z tym, kim jest Chrystus, czy niezgodne. Nie ma znaczenia, czy tracisz, czy zyskujesz. Nie patrzysz już po cielesnemu na to. Patrzysz już po Bożemu. To nie ma znaczenia, czy stracisz cieleśnie, czy zyskasz. To nie ma znaczenia dla ciebie. Dla ciebie zyskiem jest Chrystus. A brak, stratą. Później Paweł pisze o tym, żebyśmy byli pełni owocu sprawiedliwości. A więc owoc. Drzewo, owocujące drzewo. Ogród, w którym rosną różne drzewa, ogrodnik chodzący, patrzący na to i na to drzewo, doglądający, jak to się dzieje, czy dobrze się dzieje, okopujący, starający się, lub też, jeżeli ktoś się uprze i nie chce, wycinający. Lepiej, żeby nigdy nie być tak zatwardziałym czy zatwardziało, żeby tak do tego doszło. Czytamy o łasce, która też wydaje owoc. A więc wszystko u Boga owocuje. Wszystko, co dotkniesz, to musi owocować. To musi być żywe. To musi być czymś drogocennym, czymś ważnym. Jakub pisze o mądrości, która jest pełna owocu. Przede wszystkim czysta, miłująca pokój, dobrotliwa, nie spierająca się, ale szukająca Bożego rozwiązania. Piękna mądrość. I to jest Chrystus w nas. On jest naszą mądrością. On jest naszym decydowaniem. Tego potrzebujemy. Nie według ciała, ale według Pana. Przypowieści Salomona, 11 rozdział. 11 rozdział i 30 wiersz. Owocem sprawiedliwości jest drzewo życia, lecz bezprawie pozbawia życia. A więc z tego drzewa życia, z Chrystusa płynie, pochodzi prawdziwy owoc, Boży owoc. Izajasza 32 rozdział. Myśl zawsze o Chrystusie. Myśl zawsze o Nim. Czy trudno, czy łatwo, On jest tym, który prowadzi poprzez to wszystko. I 17 wiersz tego 32 rozdziału. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. Niezakłócone bezpieczeństwo jest tylko w Chrystusie. Ono, nikt nie jest w stanie tego zakłócić. Mój pokój daję wam. Nie tak, jak daje świat, mówi Pan Jezus. Chwała Bogu. Pokój z Bogiem mamy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i nieustannie powinniśmy mówić chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to. Paweł pisze, a wy zawsze dziękujcie. Myślicie sobie, że co? Kiedy będę dziękował? Kiedy będę widział Chrystusa i widział te skarby z Chrystusa. Jak to dociera do mnie, jak to mi daje zwycięstwo w tej i w tej sprawie. Boże, to jest niesamowite. Ja nawet nie myślałem, że ty aż takie wspaniałości masz dla mnie w swoim synu. Tyle niesamowitych rzeczy możesz mi pokazać, wskazać, objawić. I to wszystko dzięki Chrystusowi. To jest piękne. I warto o tym pamiętać, że Bóg jest chętny dawać nam. I to szczerze dawać, żebyśmy zawsze mieli, aby innym móc też dać. Więc pamiętajmy o tym. Drzewo ma przynosić owoc. Co ty byś zrobił, czy zrobiła, gdyby w twoim ogrodzie rosło drzewo, które 3 lata nic nie owocuje? No coś by trzeba było z tym zrobić, no po prostu. Może jeszcze tak, czy tak, ale patrzysz, no nie chcę owocować, no martwe normalnie. Na opał idzie. To te zatwardziałe stawianie się przeciwko temu Chrystusowi po prostu jest bardzo niebezpieczne. Poddaj się, patrz na Niego jako na Pana. Nie próbuj z Niego zrobić kogoś, co ciało by chciało zrobić z Chrystusa. Patrz na Niego jako na Tego, który ma prawo do Ojca sądzić wszystkich żywych i umarłych. On swojej miłości ma wielkie pragnienie, żeby nie zgubić Ciebie ani mnie, żeby nas uratować. Tylko musimy wiedzieć, my żyjemy w trudnym czasie. Ciało osiąga coraz więcej zadowolenia z różnych rzeczy i ono coraz więcej żąda dla siebie. Stąd masz pełno związków cudzołożnych. Ono żąda dla siebie przyjemności. Nie ma znaczenia, czy ktoś poniesie krzywdę, czy dzieci będą cierpieć, Człowiek chce być zadowolonym. Ciało chce być zadowolone. Żona zostawia męża, jedzie gdzieś sobie za granicę, bo poznała kogoś przez internet i myśli, że teraz będzie szczęśliwa. Mąż zostawia żonę, gdzieś jedzie, bo poznał sobie przez internet kogoś. Teraz będzie dopiero szczęśliwy. Dzieci zostawiają rodziców, bo myślą sobie, teraz ktoś jest naprawdę, z kim warto być, ten ktoś przyniesie szczęście. To jest, ciało jest wredne dzisiaj, strasznie wredne. Wszystko jest skupione na tej cielesności, na pożądliwości oczu, pychy życia, pożądliwości ciała. Więc musimy uważać, bo żyjemy w bardzo trudnym czasie, kiedy ciemności coraz gęstsze są. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Chrystusa. Pamiętaj, to jest najważniejsza sprawa z tego dzisiejszego czasu, o którym mówię teraz. Chrystus, tylko Chrystus. Musisz przylgnąć do Niego, musisz Go poznać, musisz zobaczyć, jaki On naprawdę jest, bo brak poznania Chrystusa powoduje to, że ciało czuje się swobodnie, ale poznając Chrystusa poznajesz miłość, poznajesz Tego, który gotów był cierpieć dla Ciebie, poznajesz, że ktoś był gotów za Ciebie umrzeć. I wtedy doznajesz, Panie, to jest niesamowite, że tak chciałeś dla mnie to zrobić, Panie, że dla mnie zaistniała nadzieja uratowania się z tej ziemi. Patrz na Chrystusa, sprawcy dokończyciela wiary. Niech On ci nie umknie sprzed oczu. To jest ktoś najważniejszy. Ojciec postawił go i powiedział, oto Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Musisz pracować, musisz walczyć o to, co się należy Synowi Bożemu. On walczył o to, żebym ja, ty, byśmy mogli być uratowani, żebyśmy mogli mieć nadzieję wieczności. Nie pozwólmy. Apostołowie piszą w prosty sposób. Cokolwiek czynicie, czy jecie, czy pijecie, czy mówicie, czy ubieracie się, czy pracujecie, wszystko czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa. To znaczy, nie należcie nigdy do siebie, bo wtedy narobicie bałaganu sobie. Zawsze należcie do Chrystusa. To jest jedyne życie, które może na tej ziemi uratować mnie, uratować siebie, zbawić nas. Nie ma innego życia, które mogłoby nas uratować. A więc w ten sposób też ratujmy się. Wszystko, co jest potrzebne do życia, pobożności mamy dane w Chrystusie Jezusie. Na Nim Ojciec buduje wszystko, co jest potrzebne Tobie i mi, abyśmy byli uratowani. Wszystko na Synu, na skalę naszego zbawienia. Niech będzie uwielbione Jego imię. Musisz zobaczyć w Chrystusie tego, kim On naprawdę jest. Musisz. To jest pierwsze podstawowe prawo. Bez tego to ciało zamknie Ci drogę. Diabeł zaślepia oczy, żeby nie widzieć Ewangelii. Ewangelia jest o Chrystusie Jezusie. O Nim jest ta Ewangelia. Radosna nowina. Musisz widzieć Jezusa ponad wszystko. Ponad zyski, ponad straty. Musisz widzieć Jezusa Chrystusa. W Nim jest Twój cały zysk. W Nim jedynie możesz stracić swoje złe, przeklęte życie. W Nim możesz zyskać życie godne Boga. Wszystko w Chrystusie. On jest gotów, jest chętny. Każdy może się ratować. Musisz chcieć. Musisz mieć nieustannie tą zdrową świadomość, że Jezus przyszedł na tą ziemię, rozświetlił ciemności. I diabeł kłamca został obnażony całkowicie i wystawiony, żeby wszyscy wiedzieli, co On złego nam zrobił ludziom. Na końcu ukrzyżowany Chrystus. I my w Nim. I pamiętacie, 2 Koryntian. Pan miłuje wszystkich tych, którzy doszli do tego samego przekonania, że skoro On umarł, to i myśmy umarli. To nie jest bajka. Ciało odpycha tą prawdę. Duch Boży przypomina nam tą prawdę, a ciało odpycha tą prawdę i znowuż chce władać, chce rządzić. Ale jeśli przyjmiesz to, że Jezus miłuje tych, którzy doszli do tego przekonania, do tej wiary, że skoro On umarł, to i myśmy umarli, to masz rozwiązanie swojej sprawy. I po co to wszystko, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla kogo? Dla tego, który za nas umarł. I to jest nasze rozwiązanie, Twoje i moje. Wszyscy potrzebujemy Go. Nie ma między nami nikogo, kto by mógł bez Niego się uratować. Ten wielki sługa Boży Paweł potrzebował Go nieustannie. Mówi, codziennie umiera. Codziennie wydaje siebie na śmierć, aby żył we mnie Chrystus. Nie ufał sobie. Chociaż miał tak wielkie poznanie, tylu ludzi doznawało naprawdę cudownych doświadczeń poprzez tego człowieka. Nawet chustka, która się dotknęła jego ciała i gdzieś była posłana i demony wychodziły, ludzie byli uzdrawiani. Mógł powiedzieć, ale moje ciało jest naprawdę, teraz to jest, no supermoce w nim się dzieją teraz. Nie, on wiedział, że on jest świątynią tegoż Boga i to Bóg czyni to właśnie. Dokonuje się to dzieło. Obyśmy sięgnęli jak najdalej w tym czasie, gdy będziemy razem tu się spotykać w te dni, w głębokość Chrystusa, w chwałę Syna Bożego, żebyśmy mogli, widząc Go, trzymać się Go bardziej niż wszystkiego innego, by gotowi puścić wszystko, aby tylko trzymać się Chrystusa. Niech będzie uwielbiony Bóg, że daje nam jeszcze czas i możliwość na to, abyśmy mogli patrzeć na Jego Syna i zobaczyć, że w Nim możemy zobaczyć Ojca. Amen.